naszego sympozjum. Bardzo proszę o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym naszego biskupa ponownie. Tak, zapraszamy księdza biskupa ponownie. Jest organizatorem, to niech ksiądz biskup siedzi od początku do końca. Bardzo proszę do stołu prezydialnego również księdza Karola Jakubiaka. Tak, to dla odwagi. Tak. I o wykład proszę księdza profesora, doktora habilitowanego Jerzego Bagrowicza. Ksiądz profesor przedstawi wykład katechetyczny i eklezjalny wymiar przygotowania dzieci do pierwszej komunii świętej. Tutaj jest woda.
Ekscelencjo księże biskupie ordynariuszu, główny organizatorze, szanowni księża, którzy współtworzą to dzieło spotkania, szanowni drodzy państwo. Teraz mam prośbę dla księdza, który stoper włącza, gdy chodzi o czas. I jeszcze to, co będę mówił za chwilę, bez stopera, dobrze? Bo to będzie, powiem, w którym momencie już mówię na stoper. Otóż, proszę państwa, chciałbym najpierw coś powiedzieć, nie pro domo sua, ale tam jest na stole taka moja książka, czy wiemy, co sprawujemy, wtajemniczenie w liturgię mszy świętej. To w tym roku zostało wydane. Ja przy mojej profesurze już na UMK 18 rok, z tym, że chciałbym sprostować księdza organizatora, ja pracuję na Wydziale Teologicznym i na Wydziale Nauk Pedagogicznych, nie przyrodniczych, tylko nauk pedagogicznych. Ale ostatni rok pewnie, bo ja już od 4 lat powinienem być wyautowany z uczelni, ale ciągle jeszcze mnie tam chcieli, dlatego jeszcze pracuję. Proszę państwa, bardzo dziękuję za zaproszenie na ręce księdza biskupa i tych, którzy organizowali to, bo jest to, tak jak przed chwilą tu siedziałem na tym spotkaniu, bardzo ciekawe i sam mnie aż ponosiło, żeby coś powiedzieć raz po raz, bo były ciekawe takie fragmenty w pani profesor wykładzie, czy w tym, co referował ksiądz mówiący o tej ankiecie. Ale nie wypada, żeby dyskusja była rozmową profesorów, prawda? Się nie odzywałem. Tylko tu potem jeszcze coś powiem przed tym włączeniem. Proszę państwa, ja w Toruniu odprawiam u księży Michalitów i głoszę coś takiego w niedzielne msze święte. Też to na stronie internetowej parafii jest także michalickiej w Toruniu. Mianowicie takie kazania katechizmowe, które dzisiaj są już gdzieś w odwrocie. Mianowicie ja robiłem taką serię inicjacji bardzo prostej dla ludzi. Żeby nie obraził się profesor, który tam stoi, bo stoi trochę profesorów. Niektórzy są zaprzyjaźnieni ze mną, przychodzą mi potem mówić, to dobrze, to źle. I także sprzątaczki z uczelni, z wydziału, prawda? Żeby oni jakoś razem. Wiedza teologiczna czy religijna tych sprzątaczek wcale nie jest słabsza od profesorów niektórych, dlatego też staram się to bardzo prosto robić. Oni mnie prosili, bym to opracował. Proszę państwa, wydało to proste wydawnictwo we Włocławku, bo inne wydawnictwa wielkie kazały mi 2 lata czekać. Jeszcze mówiłem, że na początek bym sfinansował całość. Otóż, proszę państwa, to są proste wtajemniczenie w poszczególne elementy, symbole, znaki mszy świętej. To biorą często rodzice czy katecheci. Tutaj macie, zwłaszcza, że dziś będzie mówił o tym ksiądz biskup, mianowicie ta równoległa katecheza rodziców. Tutaj macie, kochani, 48 jednostek wprost wprowadzających, przygotowujących do Eucharystii, wprowadzających we mszę świętą. To jest niedroga rzecz. Sporo tego się rozchodzi, wydawnictwo dodrukowuje, ponieważ często ludzie to biorą na prezenty nawet z okazji, czy bierzmowania, czy jakichś tam zamiast kwiatka. Więc ja to tak reklamuję nie dla siebie, tylko uważam, że sprawa jest warta tego. Nie jestem liturgistą, zawodu, ani z wykształcenia, nie jestem biblistą, ale wszystkie teksty, które tutaj są biblijne, liturgiczne, konsultowałem ze specjalistami z naszej uczelni, z wydziału. Dlatego też o tyle mogę odpowiedzialnie powiedzieć, że oni mi to powiedzieli. To się to dobre, tu by trzeba rozszerzyć. To tytułem takiego malutkiego, no takiej reklamy tej sprawy. Proszę Państwa, druga rzecz, to chciałem tak lekko, żartobliwie odnieść się do tego, co mówił w ankiecie tutaj ksiądz, który w ankiecie tam wyszło. Ktoś mówił, że warto by nie tylko podziękować księdzu proboszczowi z Gazy Pierwszej Komunii, bo on spija wszystkie te miłe rzeczy, a narobi się wikary i pani katechetka. Otóż, proszę Państwa, te 4 lata temu miałem takie wydarzenie na Wydziale Teologicznym na seminarium doktoranckim. Tam przychodziła parę, ze 2-3 katechetki. Jedna tylko zrobiła z nich doktorat. Otóż i jedna siedzi taka, zwykle była radosna, siedzi taka zasępiona. Było to pod koniec już roku akademickiego. Myślałem, że ją coś przykrego spotkało. I w czasie wykładu, w czasie seminarium pytam się, co ty, kobieto, siedzi dzisiaj taka osowiała? Ona mówi, potem księdzu powiem, nie przy ludziach. No i powiedziała mi taką rzecz, która bardzo mi pasowała do tego, co tutaj było w ankiecie. Mówi tak, narobiłam się przy pierwszej Komunii Świętej ogromnie. Wiem, że robi dobrze te rzeczy, bo jest z tego znana, że robi to bardzo chwałowo, teologicznie, liturgicznie, bardzo pięknie. Wypadło pięknie. Dzieci dziękowały księdzu proboszczowi. Wszystko było przygotowane. Widziałam, że proboszcz był skwaszony. I po wszystkim, kiedy już ludzie rozchodzili, dzieci poszły, on do mnie mówi, pani wyrządziła mi dzisiaj wielką przykrość. On mówi, ależ kiedy? Myślała, że powie jej dziękuję, proszę pani, pięknie poszło, to pani dzieło. Czy pani nie wie, że od 2 tygodni jestem kanonikiem? Dzieci mówiły, dziękujemy księdzu proboszczowi. Ten kanonika nie dostałem tylko na piękne oczy. I ona mówi, proszę księdza, skrzyczał mnie jeszcze słowami, których nie powtórzę. I proszę księdza, no jestem taka, ja zacząłem ją lekko uspokajać, ja sobie pomyślałem, gdyby był biskupem w tej diecezji, się o tym dowiedział, to mu ten kanonikat odebrał. Naprawdę, no, beznadziejny klerykał, który zupełnie nie rozumie swojej misji, ani tego, czym naprawdę ta godność jest. I naprawdę spotkała ją wielka przykrość za całoroczną, ale proszę Państwa, powiedzieć, z jakiego powodu? Jak naprawdę bzdurna okazja. Czasami też my mamy poczucie takiej, prawda, nie? Niezwykłej godności. I to szkodzi tej sprawie. Przepraszam, będę popijał raz po raz Państwa zdrowie, ponieważ gdzieś tydzień temu lekko przemarzłem właśnie w kościele i gdzieś chrypa mi się lekko wciąga, dlatego też proszę wybaczyć, że mój głos będzie nie baryton, ale sznaps baryton czasami.
Czy już stopę możemy wyłączyć?
Teraz można włączyć.
Dziękuję, uczyniłem to.
Proszę Państwa, ja sądząc po tym, co Państwo tu wiecie i po formacji, jaką w diecezji przechodzicie, to ja nie będę Państwu mówił w wykładzie moim o znaczeniu Eucharystii, ani nie będę mówił o znaczeniu katechezy. Pokolenie starsze pamięta adhortację Jana Pawła II o katechizacji w naszych czasach, katechezji Tradente, która choć ma już ponad 30 lat, jest bardzo pięknym apelem do sumień katechetów i księży na wszystkie lata. Tak jest ten dokument pomyślany. Wiem doskonale, że Ojciec Święty, który został wtedy niedawno papieżem, sam ten dokument bardzo przepracowywał, bo dostał na biurku już przygotowany. Sam go przepracowywał i jest tam on cały w nim. To jest pewien podstawa rachunku sumienia dla katechetów i kapłanów w tym dokumencie. Nie będę tego Państwu mówił. Tutaj wy, co to jest Eucharystia, jakie są jej nurty, wy doskonale jesteście w to wprowadzani. Czasami tylko będę z konieczności musiał się do tego odwołać, ponieważ został mi zadany taki temat. Katechetyczny i eklezjalny wymiar przygotowania dzieci do pierwszej Komunii Świętej. A więc z konieczności muszę czasami o tym wymiarze i tej eklezjalności powiedzieć. Słów parę. Proszę Państwa, ale zacznę od zdarzenia. Nie wiem, może tu siedzi bohater tego zdarzenia, bo to był ktoś gdzieś tu z tych okolic. Ja pracowałem przez kilka lat jako wykładowca po habilitacji na ATK wtedy, dzisiaj UKSW. I uczyłem katechetyki studentów świeckich. I kiedyś była taka sytuacja, że ja tam na wykładzie, mówiąc o wychowaniu do Eucharystii, o katechezie o Eucharystii, o tym mówiłem i podnosi, tam prosiłem, żeby się odzywali w czasie wykładu, przeszkadzali mi, zadając pytania. Nie ma pytań głupich. Wszystko mogą mówić, bo często się ktoś wstydzi, bo ktoś obśmieje to, co ja powiem. Nie, oni wiedzieli, można pytać. I do mnie mówi tak. Księże profesorze, mam taki problem. Ja tutaj jestem studentem 4. roku katechetyki, ale już uczę w Warszawie. I przypadło mi być nauczycielem w szkole prywatnej. Mam w klasie 6 15 dzieci. I wymienia tam dzieci niektórych polityków, wtedy trochę znanych. Jeden z nich nawet kandydował na prezydenta. To oczywiście był tylko taki przelotny kandydat gdzieś tam z takiej kanapowej partii. I do mnie mówi tak, proszę księdza, ja w 6 klasie są pewne tematy Eucharystii. Wiem zresztą z wykładów księdza profesora, że temat Eucharystii, niezależnie od tego, czy są te tematy, czy nie, on musi być obecny przez wszystkie katechezy. Bo Eucharystia jest centrum życia człowieka, centrum życia Kościoła. Proszę księdza, ja mam tych dzieciaków. Zaręczam księdza. Nikt z tych dzieci nie chodzi do Kościoła. To są dzieci ludzi nowobogackich, którzy posyłają swoje dzieci do elitarnej szkoły, gdzie płacą drogo za to, ale oni w sobotę czy w piątek jadą już do domu weekendowego. Nikt z tych dzieci nie jest na mszy świętej. Jak sprawdziłem, to niektórzy z nich nie byli w ogóle w kościele od pierwszej komunii świętej. Byli w 6 klasie. Kiedy ja mówię coś o Eucharystii, tak patrzą na mnie. Ani pojęcia nie są im bliskie, ani symbole zrozumiałe. Oni tylko pamiętają, że mają ładne zdjęcia, wszyscy byli w muchach, prawda? To w większości byli chłopcy w tej klasie. Proszę księdza, jaki ma sens mówienie w katechezach o 6 klasie o Eucharystii? Jak ja mam, co mam zrobić? Oni w ogóle nie mają doświadczenia Eucharystii. W ogóle nie mają doświadczenia Eucharystii na bieżąco, teraz. Co ja mam zrobić w tej sytuacji? Proszę państwa, ja pierwszy punkt swojego wykładu zatytułowałem ku doświadczeniu udziału dziecka w Eucharystii. To jest taki pierwszy punkt. Zanim państwu odpowiem, co mu poradziłem, o czym żeśmy rozmawiali na wykładzie i co on potem, zdaje się, zrealizował, bo mi to potem opowiadał. Czy jest tu ten pan? Nie ma go. Bo bym prosił, żeby, bo on tu gdzieś był z tych stron, pamiętam, że mi się wymieniał, że tu z stron pochodzi. Myślałem, że może uczy teraz tutaj gdzieś w tej diecezji. Proszę państwa, zanim ja powiem, co mu poradziłem i co on zrobił, to po prostu chciałbym państwu parę takich przemyśleń w tle tego wydarzenia, które miało miejsce, które moim zdaniem znaczące i przydatne w temacie, o którym chcemy mówić. Proszę państwa, część dzieci, zwłaszcza ze środowisk zlaicyzowanych, traci kontakt z Eucharystią po pierwszej Komunii Świętej. W tego typu środowiskach jest jednak ciągle takie pragnienie, żeby zapewnić dziecku to piękne przeżycie. W cudzysłowie, nie możemy tego dziecka pozbawiać, proszę księdza. My do kościoła nie chodzimy. To jest takie piękne. To jest takie jedyne w ich życiu. Musimy to zapewnić. Proszę państwa, oczywiście ja jestem przekonany, że w środowiskach tutaj tych stron może, w parafiach tradycyjnych, to pewnie rzadko spotykać się będzie takie sytuacje, gdy ktoś po pierwszej Komunii Świętej nie uczestniczy we mszy świętej. Ale są takie sytuacje także i w szkołach, których mogą państwo uczyć. Proszę państwa, często pierwsza komunia staje się tylko elementem obyczajowości, a nie przeżycia wiary. Wynika to z koncepcji przeżywania wiary przez rodziców. Często dziecko jest tu uzależnione od tego. Drugie spostrzeżenie. Wiecie państwo, część z tych dzieci, które dostajemy na religię, nie ma doświadczenia wiary w rodzinie. Albo takie nikłe, bardzo bardziej obyczajowe. Do kościoła się chodzi, ale praktycznie inicjacji wiary w rodzinie to dziecko prawie nie przechodzi. Nie ma doświadczenia modlitwy, nie ma doświadczenia kościoła jako wspólnoty, nie tylko budynku. To jest następne spostrzeżenie. Proszę państwa, sporo tych dzieci nie przechodzi takiej rodzinnej inicjacji w znaki, symbole religijne. Wiecie państwo, znacie to już z lektur, jesteście na tyle inteligentni, że wiecie, że inicjacja w kulturę, nie tylko w sensie religijnym, to inicjacja w znaki, w symbole. Na tym polega nasza inicjacja kulturowa, prawda? Tutaj mam dużo doświadczeń, bo często o tym mówię na przykład gdzieś tam w referatach do świeckich na uczelni. Otóż proszę państwa, często tego ludzie nie rozumieją, zwłaszcza bardziej zlaicyzowani czy poddający się laicyzacji, a chodzący do kościoła. Ktoś do mnie mówi tak, i to profesor. Proszę księdza, to jest nasz wnuk, ale ja przekonałem córkę że i zięcia, że o religii nie będzie żadnej mowy. Niech ono jak podrośnie samo zacznie się tym interesować. Ja go zapytałem, pan jest pedagogiem, profesorem. Niech pan powie mi teraz, co to jest inicjacja w kulturę. A co mówić, on się na tym zna. Religia jest elementem kultury. To proszę pana, niech pan powie córce, żeby na przykład nie uczyła tego swojego synka, mówić dziękuję, żeby nie uczyła go zachować się przy stole, tylko powie, jak dorośnie synek, to wybierze sam. On zrozumiał wtedy, się zaczerwienił, zszokowany, czy pan wie, o co mi chodzi. Tak zrozumiałem. Ja, wie ksiądz, to nie takie proste, ale zauważyłem, że był szokowany tym. Mi się wydawało, że religijność jest nie z elementem kultury wcale. Ja religijna. Proszę państwa, dzieci często takie inicjacji nie przechodzą. Zresztą my widzimy, jak się zmienia kod kulturowy. Wiecie państwo, ja tam się spotykam w rodzinie na przykład, czy z dziećmi gdzieś tam rozmawiam, to popatrzcie, to są dzieciaki te małe, które wyrastają teraz na zupełnie innym kodzie kulturowym niż my. Jakieś tam bajki, które my się uczyli, zupełnie są... dla nich nic to nie mówi. Taki mały dziewczynka z pierwszej klasy z takim konikiem się bawi, co to jest? Pinky Pay. Wujek Pinky Pay i tam całe te wszystkie mi wymienia telewizyjne, prawda, kupuje się, to są gotowe w sklepie całe serie tych koników, to się kupuje. Proszę państwa, to jest ich świat. Jeżeli na przykład, zobaczcie, inicjacja w kulturę telewizyjna idzie poza kodem kulturowym naszym, tradycyjnym, to jeżeli dzieci jeszcze mają, gdzieś odbiera im się te inicjacje w symbole, znaki religijne, to potem, kiedy przychodzą na religię takie dzieciaki, których my mamy, proszę państwa, to widzimy bardzo, jak to jest trudne dzieło nadrobienia tego, co nazwałbym brakiem tej inicjacji w środowisku pierwszym, a o tym jeszcze będziemy dzisiaj w wykładzie, jeśli mnie nie wyłączy za wcześnie ksiądz dyrektor mówić. Proszę państwa, oczywiście dalszy taki uwaga na podstawie tego przeżycia, które państwu powiedziałem. Dziecko pozbawione często nawet pradoświadczeń. Pani psycholog mogła to uzupełnić. Jeżeli dziecko nie przeżywa takich doświadczeń elementarnych, jak miłości, przebaczenia, prawda? Kiedy dorasta, ono z trudem potem będzie mogło przyjąć takie doświadczenia, które wiara przynosi. Bo na przykład mówić dziecku o przebaczeniu. Ja pamiętam na Kulu kiedyś była taka sytuacja. Ksiądz biskup Materski, jeszcze wtedy jako normalny ksiądz, nie biskup, uczył nas metodyki. Myśmy prowadzili zajęcia. I to była szkoła ćwiczeń. Pokazowe lekcje mieliśmy w tej szkole ćwiczeń. To były lata, proszę państwa, państwa nie było na świecie, chyba że niektórzy byli. 66 rok, nie? Prawda? Tak myślę, że jeszcze wielu nie było. I proszę państwa, otóż i pamiętam taką scenę. Jedna bardzo bystra zakonnica prowadziła dla pierwszej klasy lekcję taką próbną czy pokazową i bardzo robiła to pięknie. Ją po to wybrano, żeby z tymi maluchami umiała, z tymi, jak to się mówi, drobnoustrojami rozmawiać, prawda? Bo to nie każdy umie. Otóż i proszę państwa, i ona mówi, drogie dzieci, Bóg jest jak najlepszy ojciec. Tak jak was tatuś kocha, tak każdego z nas kocha Bóg, nasz najlepszy tatuś. Taki mały chłopak, bo to wtedy jeszcze były kałamarze w ławkach, nie? Miał palec umoczony w tym atramencie i taki cały czarny poniósł do góry od razu. Myśmy tam z tyłu siedzieli uczestnicy tej katechezy. Nie wiem, czy ksiądz profesor to pamięta, był wtedy też pewnie. Otóż, i mówi tak, proszę siostry, a dzisiaj, a w nocy to tatuś pobił mamusię i nas i myśmy całą noc siedzieli na schodach. Doświadczenie ojca, prawda? profesor, to co pani mówiła tutaj w wykładzie, pani profesor. Zobaczmy. Takich doświadczeń, pradoświadczeń jest wiele. Czy katecheza potrafi te pradoświadczenia uzupełnić? Czy daje możliwość uzupełnienia? To jest jeszcze problem osobny, osobny temat. Następny punkt, który chciałem wyłonić z tego zdarzenia, które mówiłem o tej katechezie młodego człowieka, który prowadził. Otóż proszę Państwa, pamiętajmy, to było tu już powiedziane, zdaje się, że wcześniej, ale chciałbym mocno podkreślić. Pierwsza Komunia Święta, zarówno w treści katechez, jak w wszystkich okolicznościach przygotowujących do niej, to nie jest jakiś oderwany element wychowania. Jest to wszystko wpisane w proces inicjacji w chrześcijaństwo, w życie wspólnoty Kościoła. Jeżeli o tym zapominamy, to wtedy rzeczywiście gdzieś potem zostaje to oderwane, piękne przeżycie, które nie czyni, nie zostawia śladu w życiu dzieci. Proszę Państwa, dalej. Pamiętajmy także o tym, że katecheza nie zawsze stwarza, ta wczesno, nawet przedszkolna, nie zawsze stwarza takie okazje, by dzieci wsłuchiwały się w ciszy, w głos sumienia. Żyjemy dzisiaj w cywilizacji hałasu. Modlitwa to jest spotkanie w ciszy. To nie chodzi o tylko, by do Boga mówić, ale także umieć słuchać. To też jest niesłychanie ważny element formacyjny. Proszę Państwa, drugi taki element, który trochę mi się nasunął przy okazji opowiadania o tym młodym katechecie, który miał taką klasę właśnie, a nie inną. Wiecie Państwo, pamiętajmy o tym, że nuda czy źle przygotowany udział dzieci w Eucharystii jest nader częstym zjawiskiem. A bardzo często przeniesienie jest to z życia dorosłego. Jest to rezultat pewnego rozdarcia między uczestnictwem w kulcie religijnym a życiem codziennym dorosłych. Życie sakramentalne w nikłym stopniu oddziałuje na postawy życiowe, a problemy egzystencjalne traktuje się jako obce wobec religijności czy pobożności osobistej. Dość znaczna liczba nas, czy chrześcijan, samych ogólnie mówiąc, wyznaje ciągle jeszcze teorię dwóch światów. Świata doczesnego, świeckiego, codzienności i świata religijnego. Religijnego obyczaju, rytuału, w którym się uczestniczy. I dlatego też oni mówią często, Bóg w tym świecie codzienności, świecie doczesnym, w tym pierwszym świecie, nie jest obecny. Obecny jest wtedy, kiedy idzie się modlić. Tamten świat nie ma nic wspólnego z Panem Bogiem. Nie przenosi się tej rzeczywistości na życie codzienne. Drugi punkt, który chciałem podjąć, proszę Państwa, to jest to, co już wspomniałem wcześniej. Cały drugi punkt, będzie wydrukowane to. Wychowanie eucharystyczne jest wychowaniem do życia w Kościele. I trzeba o tym też pamiętać. Proszę Państwa, chciałbym podjąć tylko niektóre elementy tej sprawy. Czym jest pierwsza Komunia Święta dla dziecka? Ono, chociaż nie myśli terminami teologicznymi, ale często te dzieci mają intuicję i ciekawe rzeczy powiedzieć nam. Ja kiedyś prowadziłem rekolekcji trochę w życiu, jak byłem młodszy i głos mi lepiej służył. I więcej miałem, dla dzieci też prowadziłem rekolekcję. I tak nieraz rozmawiałem z nimi w czasie rekolekcji, w czasie tej nauki. I tak mówiłem o mszy świętej, rozmawiamy o mszy świętej, nauka. I powiedziałem, tak pytam dzieci, rozmaicie uczone przez różnych ludzi, co takiego ważnego jest na ołtarzu, co się dzieje, jak my tutaj przychodzimy do kościoła. A dzieci mówią, ksiądz czyta Pismo Święte, ktoś inny, ksiądz śpiewa, pan organista gra, o takie rzeczy. I ciągle mówię, a jeszcze ktoś powie, a mądrzej ktoś. Taki chłopak się zgłosił, myślę sobie, co on znowu powie. Ja chciałem, żeby ktoś podprowadził o to, co chciałem powiedzieć. A on powiedział tak. Mnie się wydaje, że najważniejsze to jest to, że na ołtarzu to Pan Jezus Bogu Ojcu się za nas wszystkich ofiaruje i my też powinniśmy się ofiarować. Teolog z trzeciej klasy. Ja poszedłem, go ucałowałem, tego dzieciaka, bo to jest teolog z trzeciej klasy. Nie wiem, czy ktoś z obecnych wtedy tam, z dorosłych, potrafiłby tak pięknie. Proszę Państwa, nie myślmy, że są często takie już głupiutkie. Gdybyśmy chcieli w tej chwili powiedzieć to samo trochę inaczej. Gdy chodzi o pierwszą komunię świętą, powiedzmy sobie tak. Przez fakt przyjęcia po raz pierwszy w życiu komunii świętej dziecko wchodzi w sposób pełniejszy, bardziej świadomy i osobowy w życie Jezusa Chrystusa, w Jego działanie, w tajemnicę paschalną. Jest to jednocześnie pełniejsze wejście w życie wspólnoty Kościoła, w którym żyje i działa Chrystus. Mówimy, że jest to zaproszenie dziecka do pełnego udziału we mszy świętej, czyli do zjednoczenia z Chrystusem przez przyjmowanie Go do swego serca. Wydaje się, że jeśli powiemy to prosto dzieciom, to one też potrafią powiedzieć, że co to jest to pierwsze takie wydarzenie ważne w naszym życiu. W istocie swej, teologicznie jest to bardziej, najbardziej świadome już wejście osobiste dziecka w tajemnicę Chrystusa. Stało się to w Chrzcie Świętym. Prawda? A teraz dziecko już podchodzi wyżej, jakby wyższy stopień tego wtajemniczenia, zaczyna samo bardziej świadomie w to wchodzić. Oczywiście wiecie Państwo, że musi być dziecko dojrzałe do tego. Dyskusja toczyła się kiedyś za naszych lat, kiedy myśmy studiowali jeszcze o tej wczesnej komunii świętej do dzisiaj, w których diecezjach to jest, głównie ze względu na troskę o rodzinę, kiedy rodziców się wcześniej... Proszę Państwa, znam taki przykład, kiedy to okazało się... Powinno się robić to dość elitarnie, nie churalnie cała klasa i do wczesnej komunii w wieku 5 lat, prawda? Była taka sytuacja, że dwóch chłopców z jednej rodziny szło jednocześnie. Jeden miał 8 lat, a ten drugi 5, był taki inteligentniutki i ksiądz go zakwalifikował, żeby poszło do wczesnej komunii świętej razem z tym bratem. I kiedy wujek przyjechał, bo nie mógł być na pierwszej komunii świętej, przyjechał na biały tydzień, żeby być z tymi swoimi krewnymi na mszy świętej, bo wujek przyjechał. I wyszli z kościoła i ten starszy chłopiec biega wokół kościoła, a ten młodszy 5-latek ma ręce złożone i idzie tak sztywno, jakby kij połknął. I wujek go się pyta: słuchaj Andrzejku, a co ty tak sztywno idziesz? A on mówi tak: a wiesz wujek, patrz, Andrzej, ten jego brat, on biega. On nie powinien tak robić, bo przyjął Pana Jezusa, to jak on tak biega, to Pan Jezus w nim koziołki fika. Więc to znaczyło, że to dziecko naprawdę nie dojrzało do wczesnej komunii świętej i ten prezent zrobiony dziecku z tej okazji no nie był chyba najszczęśliwszy, prawda? I wtedy rodzice zrozumieli, co ty opowiadasz? A ja mówię, no zobaczcie, trzeba teraz, pomówcie z nim, co to znaczy, bo są często tego typu sytuacje. Proszę Państwa, ten temat, który tutaj w tym punkcie podjąłem, to przypomina nam o tym, że zarówno w przekazie formacji religijnej nie powinniśmy zaniedbać tego eklezjalnego wymiaru Eucharystii, wprowadzenie do wspólnoty. Bo to, co powiedziałem o tym przykładzie, popatrzcie, tamci chłopcy, bo to była w większości męska klasa, od pierwszej komunii świętej nie byli nigdy w kościele. Ten eklezjalny wymiar zupełnie, nie wiem czy to z ich winy, czy bez, zupełnie został zaniedbany. Proszę Państwa, ja tylko króciutko wymienię, bo to będzie w tekście. Wiecie Państwo, co to znaczy eklezjalny wymiar wychowania? Powiedziałem, że ono jest częścią wychowania religijnego, wychowania do życia w kościele. Są takie podstawowe postawy, których nie będę omawiał, które w tym przygotowaniu do Eucharystii, w katechezie i w naszej formacji, takiej z rodzicami, ze wszystkim, winny być obecne. Taka pierwsza podstawa to jest wychowanie do słuchania Słowa Bożego. Tego nie możemy zaniedbywać. Nie będę tego rozważał szerzej, to jest temat na osobne spotkanie. Dalej to, co już mówiłem, postawa współofiarowania. Często ta postawa jest pojmowana bardzo rzeczowo. Mówimy, ofiaruj jakiś dobry uczynek. Jest to dosyć bezosobowe i bardzo wieloznaczne potraktowanie. Wiecie Państwo, chodzi o coś innego. Współofiarowanie to manifestacja układania swego życia zgodnie z wolą Bożą. To jest istotą tego współofiarowania. A często wychowujemy dzieci, zrób dobry uczynek. A czy ty żyjesz zgodnie z wolą Bożą, to nie jest już takie istotne. Trzeba o tym pamiętać. Trochę te dobre uczynki się nadużywa czasami. Prawda? Ja kiedyś, proszę Państwa, widziałem, może to śmieszne, co powiem, ale ja byłem jeszcze wicerektorem, byliśmy na nocnych czuwaniach na Jasnej Górze. Takie są czuwania, seminariów. Ja byłem wicerektorem z ojcem duchownym, już nieżyjącym księdzem biskupem Lewandowskim. Byliśmy we dwójkę tam razem. I była tam jakaś wolna chwila, była tam księga uczynków, bo to było wtedy ważny taki moment, ta księga wypisów. Ja tam sobie tak kiedyś w wolnej chwili usiadłem i zacząłem te kartki przeglądać. I znalazłem taki wpis. Z miłości do Matki Bożej ślubuję, że przez rok powstrzyma się od alkoholu. Marek z szóstej klasy. Więc sobie pomyślałem, nieprawdopodobnie ofiarny człowiek, nie? Zobaczcie Państwo, jaki niesamowicie gorliwy chłopak. Zobaczcie, często tak jest wypaczona forma dobrych pojęcia uczynków. Tu chodzi o coś więcej, współofiarowanie. Następnie, proszę Państwa, postawa miłości jako element istotny. Przecież przyjmujemy tego, który jest samą miłością. Sami wiecie Państwo, jak to jest ważne. Jak to jest bardzo ważne w naszym życiu. Ewangelia nam to pokazuje. My wiemy o tym dobrze. Wiecie Państwo, że jeżeli przyjmujemy Eucharystię, a nie potrafimy zrozumieć, co to znaczy postawa umycia nóg Jezusa, który przy Eucharystii to zachował, to znaczy się, że nie zrozumieliśmy, co znaczy Eucharystia. Odchodzimy, nie zrozumiejąc tego. A się zdarza czasami nam, księżom. Ja byłem wikarym tylko 3 lata, potem, ale staram się jako profesor posługiwać ciągle gdzieś w parafii, gdzie mieszkam, tam jestem, coś głoszę czy pomagam, jeśli to jest zupełnie swobodnie, bez żadnych, powiedzmy, wynagrodzeń, tylko dla kapłańskiej takiej, powiedzmy, świeżości pewnej. I się zdarza czasami widzieć, że zauważyłem kiedyś, jest Komunia Święta, przychodzi jedna pani, a druga przyszła, zobaczyła, że tu klęknęła pani, która ona się gniewa. Poszła 5 miejsc dalej, żeby przy niej nie klękać, bardzo pobożnie uśmiechnęła się do mnie. Powiedziała, amen, nie? I odeszła. I oczywiście, wiecie Państwo, nie trzeba dalej dochodzić. Wyszły z kościoła niepogodzone, nie rozumiejąc zupełnie, co się stało w zdarzeniu, gdy one przyjęły Jezusa. W Eucharystii ta postawa w tym przygotowaniu jest nie do zaniedbania. Trzeba o tym pamiętać. A potem teologicznie bardzo też jest ważna, rzadka rzecz, o której mówimy. A to jest mianowicie postawa oczekiwania na przyjście Chrystusa w chwale. Ludzie we mszy świętej mówią zawsze, oczekujemy tego przyjścia chwale, prawda? Po podniesieniu, prawda? Jest to ten eschatologiczny moment w Eucharystii, każdej obecnej, każdej, to ludzie mówią. Kiedy pytałem w czasie tych moich katechet, co to znaczy ludzi, coś takiego pierwszy raz słyszeli. A oni co dzień we mszy świętej to powtarzają. I w Eucharystii można prosto dzieciom też to powiedzieć. Ja tutaj tylko to... Proszę Państwa, teraz tak. Następny punkt, który pewnie tylko będę mówił też wyrywkowo, bo czas biegnie. Punkt brzmi w ten sposób. Inicjacja, czyli stopniowe wtajemniczenie w Eucharystię. Problem inicjacji tutaj wybrzmiał już parokrotnie, także w analizie ankiety, o ile ja pamiętam. To bardzo piękne, proszę Państwa. Pamiętajmy o tym. Wychowanie religijne, formacja religijna ma charakter inicjacyjny i katechumenalny. I tego nie wolno zapominać. Czyli, że stopniowe wprowadzenie i w katechumenacie rodziny, potem grupy katechetycznej, parafii, diecezji. Jeżeli te dwa elementy się nie połączą, to rzeczywiście potem jest to wydarzenie jednorazowe, piękne, ale nie zostawiające śladu formacji człowieka. Inicjacyjno-katechumenalne brzmi to uczenie, prawda? Ale spała sama w sobie jest prosta. Ja nie będę, proszę Państwa, mówił o tym katechumenacie rodziny, bo nie chcę księdzu biskupowi zabierać tematu, bo zaraz będzie wykład. Ksiądz biskup zresztą o tym będzie mówił.
Pięć minut.
Dziękuję bardzo. Ja prosiłem księdza, żeby mi upomniał. Ja też to robię. Mi się czasami zdarza prowadzić jakieś sympozja i często nawet do stolików kościoła muszę powiedzieć, przeprosić jeszcze 3 minuty. Pokorni mówią, tak, dziękuję. Prawda? A ktoś powiedział mi, biskupowi nie wypada przerywać. Też prawda. Ale w każdym bądź razie ja zawsze proszę, żeby mi też powiedziano. Jeszcze 3 minuty. Proszę Państwa, otóż taki fragment przeczytam z tego punktu tylko. Doświadczenie religijne polega na doświadczeniu światła i życia jako dzieła Boga. Doświadczenie religijne, wychowanie religijne staje się więc wychowaniem do mowy religijnej, ale zarazem na podstawie wewnętrznego związku między mową a formami życia wychowujemy do życia religijnego. Doświadczenie to znaczy doświadczenie, nie w sensie fizycznym doświadczenia, ale to, co do mnie przenika, zostaje przepuszczone przez moją refleksję. Mówimy doświadczenie ojca, jakie ten chłopiec miał, prawda? Którego ojciec był, nigdy nie kojarzył mu się z Bogiem Ojcem w tej sytuacji. Albo Bóg się będzie kojarzył negatywnie, jako ojciec tak niedobry. Otóż to zostawia ślad. Doświadczenie to jest to, co zostawia ślad. I bardzo ważne są tu te pradoświadczenia, bardzo ważne również wprowadzenia w znaki religijne. Znowu Państwu powiem przykład, który wyczytałem gdzieś we francuskiej książce, ale on się zdarza w każdym naszym parafii też. Babcia przyszła z wnuczkiem do kościoła. Za chwilę będzie msza święta. Babcia opiekuje się dzieckiem, no bo rodzice w pracy. I tak wnusia zaprowadziła, a taki chłopak już by strawy, 3-letni gdzieś. I uklęknęły przy tej kratce, a z prawej strony, po prawej stronie ołtarza, wisi wieczna lampka czerwona, taka mocno czerwona, błyszcząca. A chłopak się wierci. A babcia mówi: słuchaj, powiedzmy Andrzejku, nie kręć się. Jeszcze tylko minutka, a tutaj widzisz te drzwi, tu zaraz wyjdzie ksiądz, będzie msza święta. A ja wiem, babcia, kiedy będzie msza święta? Kiedy wyjdzie? A skąd wiesz? Jak zapali się tu zielone światło, a się pali czerwone jeszcze, to nie wyjdzie, mówi. Co, proszę Państwa, to jest, popatrzcie, życie pięknie wprowadziło tego chłopca w rozumienie symbolu. Ale symbolu codzienności, bo go już uczyli pewnie, nie? Że czerwone światło, stop. I on tak patrzy, mówi: ja wiem, babcia, kiedy, jak będziecie zielone. Otóż, proszę Państwa, dziecko rozumie symbole świeckie. Ono je pięknie chwyta. A często dzisiaj są obce nie tylko dzieciom, także dorosłym, proste symbole religijne. Ja kiedyś miałem takie zdarzenie, że pojechałem do chorego, jeszcze jako wikariusz, zupełnie tam gdzieś w lasach, mnie tam zawieziono, bo to była niedziela i ludzie tam sobie popili i babcia, która uczestniczyła też w tej libacji, nagle zasłabła i trzeba było księdza przywieźć. I gdzieś to z miasta ludzie przyjechali. Ja, proszę Państwa, byłem tam zawieziony i oczywiście ta kobieta mdlała, budziła się, więc no jakoś tam. I na koniec, kiedy udzieliły mi namaszczenia chorych, to myśląc, że mam do czynienia z ludźmi światłymi, a kościelny się spieszył i nie wziął, wiecie Państwo, żadnej watki do wytarcia palców. Ani chleba, niczego. Otwieram, to nie ma nic. I mam, i tak trochę jak nas uczono, trzeba wytrzeć. I proszę tam stojących z rodziny, poproszę o kawałek chleba. Wiecie Państwo, wyszła ta kobieta, szum się zrobił wokół tam w tym domu, latają, biegają. Ja czekam z 5 minut, szukam jakieś chusteczki, przynoszą mi 3 kawałki chleba z kiełbasą. I wiecie Państwo, ja mówię: co byście zrobili? No proszę księdza, jak to ksiądz chciał suchego chleba? Proszę księdza, no. Ksiądz się tu narobił i suchy chleb. Więc ja Państwu daję tylko taki obrazek, który to ilustruje dobrze, jak bardzo te niektóre znaki codzienne, które... To znaczy, myśmy zaniedbali też może nawet często inicjacje w takie znaki. Czy katecheza przedkomunijna w takie znaki wprowadza? To trzeba się też zastanowić. Najpierw rodziców. Ja w tej książce trochę pokazuję, bo ta książka jest najbardziej przydatna ponoć rodzicom. I oni gdzieś to siedzą tu zakonnice. Muszę powiedzieć, te siostry zakonne, przepraszam, powiedziałam zakonnice, może niewłaściwie, ale to też się przydaje siostrom, bo mi pochwaliła się przełożonego domu. My to czytamy co dzień po kawałku, bo nam też potrzeba zrozumienia głębszego mszy świętej. Proszę Państwa, tylko króciutko powiem.
Bardzo proszę, minutę.
Nie może być inicjacja eucharystyczna oderwana od codziennego życia. Jest ona posłaniem w świat. Jest misją. I też tego nie wolno zaniedbać w formacji. Resztę zostawiam już tym, którzy zechcą sobie, albo może za pokutę zada ksiądz, żeby ten artykuł księdza profesora przeczytać w książce, prawda? Dziękuję bardzo za uwagę.
Dziękuję bardzo. Myślę, że do pewnych treści będzie można jeszcze wrócić w dyskusji.